Chciałbym dzisiaj się z wami podzielić takim słowem na temat domu ojca. Myślę, że jest to temat bardzo ważny, no bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i mamy dom. Chciałbym, żebyśmy na początku przypomnieli sobie, czym dla mnie, czym dla was był dom rodzinny. Jak to wyglądało, być może były negatywne rzeczy, które zostawiły jakiś ślad, ale z pewnością były też te pozytywne. Chciałbym, żebyśmy chwilę o tym teraz pomyśleli. Jak się wychowywaliśmy, jak nasi rodzice o nas dbali, co też utkwiło w pamięci. I właśnie ta sprawa negatywów i pozytywów bardzo silnie może oddziaływać na to, jak teraz postrzegamy dom Boga, czyli to miejsce, do którego jesteśmy przeznaczeni. Dom Boga jest doskonały, nie ma w nim żadnej ułomności. Wychowanie Boga, mimo że czasami może nam się wydawać, że jest niedobre albo że robi coś wbrew naszej woli, tak naprawdę jest doskonały. A to, że buntujemy się i czasami nasze myślenie jest nie tak, jak powinno, jest właśnie spowodowane tym, że pewne rzeczy, które wydarzyły się w naszym domu rodzinnym, zasłaniają nam pełny obraz miłości Boga, Boga Ojca. Wyszliśmy z domu Boga, jesteśmy zaplanowani przez Boga, nasze życie jest zaplanowane przez Boga i tam mamy przeznaczenie być i wrócić. Jako dzieci Boże źle będziemy się czuć poza domem Boga, poza Jego obecnością. Tak samo teraz możemy otworzyć sobie Ewangelię Łukasza, rozdział 15, od wersetu 11. To jest przypowieść. Niektórzy mówią o synu marnotrawnym, ale ja bardziej bym nazwał to o ojcu miłosiernym. Bo myślę, że to nie syn, tutaj ten marnotrawny gra taką główną rolę, ale ojciec, który przyjmuje tego syna. Ewangelia Łukasza 15, od 11 wersetu. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nimi. Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, wjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Tak naprawdę każdy z nas ma majątek, który dostał od Boga. Tym majątkiem, jeżeli jesteśmy ochrzczeni, jeżeli naszym Panem jest Jezus, tym majątkiem jest łaska. I to nie łaska w znaczeniu tylko zbawienia. To jest bardzo ważne, że jesteśmy zbawieni, jesteśmy wolni od grzechu, ale przede wszystkim łaska, czyli zdolność do czynienia rzeczy niemożliwych, ponadnaturalnych. To jest bogactwo, które Bóg daje nam przez Ducha Świętego, przez dzieło Golgoty i możemy z niego korzystać. I co zrobił ten syn? Syn wziął ten majątek i poszedł żyjąc nim dla siebie. I my tak samo czasami, kiedy odchodzimy od Boga, kiedy chcemy wziąć to wszystko, co mamy i pójść, i kiedy grzeszymy, żyjemy tym dla siebie. Zostawiamy, co Bóg w nas włożył, zostawiamy dla siebie. I dlatego później są opłakane tego skutki. Ten syn odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Kiedy nie skupiamy się na tym, co Bóg nam dał, kiedy ten dar, ten majątek stanowi dla nas coś lekkiego, takiego do roztrwonienia, to nasze życie zaczyna iść tak w dół. Wtedy nie ma, tak jak jest lokata, jak jest jakiś rachunek oszczędnościowy, nie pomnażamy tego, to po prostu przemija. Tak jak syn rozwalił to wszystko, wydał, tak łaska, która nie będzie używana, przeminie w naszym życiu. Kiedy grzech weźmie górę, łaska nie będzie mogła pracować i się pomnażać. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. I właśnie, kiedy odcinamy się od Boga, kiedy odcinamy się od tego bogactwa, które on nam daje, zaczynamy cierpieć głód i niedostatek. Ale dalej będziemy sądzić, czy to przez Boga. I tak to błędne koło. A Bóg ma najlepszy plan. Można zapytać, dlaczego ten syn odszedł? Dlaczego my odchodzimy? Po pierwsze, grzech jest inną rzeczywistością. Ten syn od początku wychowywał się w domu ojca i być może było to dla niego bardzo już nudne. Nie doceniał tego, że ma pod dostatkiem chleba, ma gdzie spać, ma ludzi dookoła, których zna, ma swojego brata, z którym może rozmawiać i ma ojca, do którego może się przytulić. Nie doceniał tego. Tak samo my nie doceniamy tego, w jak uprzywilejowanym miejscu jesteśmy, a grzech wydaje nam się zupełnie inną rzeczywistością, która wprowadzi jakieś urozmaicenie do naszego życia. No ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo szatana, który próbuje nam mówić, że lepiej nam będzie, jak będziemy żyć po swojemu. A to jest bardzo zwodnicze i bardzo często chrześcijanie się na to łapią. Ta inna rzeczywistość, przez to, że jesteśmy blisko Boga i nie pomnażamy tego, co od Niego mamy, może się bardzo nam podobać przez to, że właśnie jest inną rzeczywistością, która jest urozmaiceniem. I właśnie to sprowadza się do przeżywania etapów grzechu. Szatan podzielił to, czy może samo tak wyszło, ale myślę, że podzielił to bardzo sprytnie. Zaczyna się od pokusy. Bombarduje nas, że to jest dobre, zrób coś, co jest wbrew Bogu, będzie ci lepiej, poczujesz, że jesteś wolny, że to nie będzie miało złych konsekwencji. To myślę, że każdy z nas ma takie myśli. Jeżeli nie utniemy tego na poziomie myśli, na poziomie pokusy, nie przeciwstawimy się diabłu, przeradza się to w działanie. Jeżeli nie oprzemy się na Bogu, grzech weźmie górę i nasze działanie stanie się faktem. A jak jest działanie, to jest i skutek. I ten skutek możemy przemilczyć czasami. Możemy, no zrobiłem coś trudno. Ale zazwyczaj, gdy grzeszymy i mamy jeszcze w miarę nastawione na pracę sumienie, często przeradza się w oskarżenie. I to jest główny cel diabła, który chce przez grzech spodobać. Bo tak naprawdę grzech nie jest celem diabła samym w sobie. Bo Bóg sobie z grzechem poradzi. Ale często Bóg ma problem poradzić sobie przez nasze myślenie z oskarżeniem, które przychodzi przez grzech. I myślę, że to jest cel szatana, żeby wywołać w nas oskarżenie. Najpierw mówi nam, że to będzie dobre, że dobrze zrobimy, jak zgrzeszymy, a kiedy przychodzi moment, kiedy już to zrobimy, oskarża nas. Jednym ze znaczenia słowa szatan jest właśnie oskarżyciel. I taką rolę będzie pełnił też na sądzie. A jakie jest oskarżenie? To jest potępienie. Potem ten syn marnotrawny, on potem będziemy tu dalej rozważać, on mówi, że nie jestem godny nazywać się twoim synem i tak dalej. I właśnie ten stan szatan chce nas spowodować, że my nie będziemy chcieli zbliżyć się do Boga przez to, że wywołał nas to myślenie, że nie jesteśmy godni. A Bóg nie ma problemu z naszym grzechem. To my często robimy z tego wielki problem, nie dajemy Bogu działać. I to jest właśnie ten cel szatana. Może nam się wydawać, dlaczego gdy grzeszymy, możemy mieć wrażenie, że wszystko jest w porządku. Że wszystko dookoła jest w porządku. Nie jest dobrze w naszej duszy, to jest wiadomo, że jesteśmy w stanie grzechu, ale gdy żyjemy sobie z dala od Boga, czasami możemy mieć wrażenie, że wszystko jest lepiej. Że nie przeżywamy jakichś takich rozterek, nie przeżywamy jakichś problemów, albo one wydają nam się lżejsze. To też jest celem szatana. Szatan jest sprawcą wszelkiego zła w naszym życiu i kiedy my przylegamy do tego zła, szatan trochę odpuszcza nam, bo przechodzimy na jego stronę. I szatan nie mąci, bo nie chce, żebyśmy zwrócili się do Ojca. On uważa, że jesteśmy właśnie już w tym stanie grzechu jego i on nie będzie robił żadnych malwersacji, nie będzie nam mieszał, nie będzie mieszał w rodzinie i tak dalej, bo no nie ma to sensu. Jeżeli zadzieje się coś złego, też nasza natura jest taka jak trwoga to do Boga i też on przeczuwa to, że czy to może być takim katalizatorem, żebyśmy z powrotem wrócili do Boga. Ale szatan nie przewidział jednej rzeczy, która jest też opisana właśnie w tym fragmencie Ewangelii Łukasza. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pole, aby pasł świnie. I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dał. Wtedy opamiętał się i powiedział: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Szatan chce nas oddzielić, żebyśmy byli daleko od Boga, ale nie przewidział jednej rzeczy, że głód prowadzi do Boga. Głód, który człowiek zaczyna odczuwać prędzej czy później, jeżeli był przy Bogu, prędzej czy później odezwie się i spowoduje, że zaczniemy znowu pragnąć Boga. Bo Bóg nie da nam jeść śmieci. Nie chce, żebyśmy jedli śmieci tak jak ten syn marnotrawny. A to potępienie powoduje oddalenie od Boga. Oddalenie powoduje głód. Syniad śmieci, strąki, to, że ktoś tam pracował przy świniach w Izraelu, był bardzo, bardzo takie hańbiące. I odczuł głód. I Bóg, kiedy odczuwamy głód, patrzy na nas i nie chce, żebyśmy jedli te śmieci, które wyrastają po naszym grzechu. Bóg tego nie chce. I czasami znowu w takim stanie głodu mogą być dwie opcje. Albo rzeczywiście weźmiemy się w garść i zwrócimy się do Boga i powiemy: Boże, pragnę Cię, tęsknię za Tobą, jestem głodny Ciebie. A czasami może być tak, że przez nasze pokrętne myślenie będziemy chcieli zajadać ten głód zupełnie czymś innym, a nie Bogiem. Kiedy jesteśmy głodni, może mogą pojawiać się takie czasami, jak idziemy przez miasto, jesteśmy głodni i widzimy, a jesteśmy na diecie. Widzimy, że idziemy i w tych wszystkich witrynach sklepowych jest mnóstwo pączków, jest mnóstwo ciastek, tłustych rzeczy. I szatan czasami takie rzeczy może oferować nam, abyśmy zajedli chwilowo ten głód. Ale z doświadczenia wiem, że jeżeli nie zjemy czegoś dobrego, sytego, takiego pączuszka, który tylko z wierzchu wygląda dobrze, to potem znowu będziemy głodni. A Bóg chce, żebyśmy jedli obfite dania. I teraz możemy sobie zadać pytanie, kto może przyjść, wrócić na nowo do domu Ojca? Każdy. Nawet kto jeszcze w tym domu nie był, jest zaproszony, aby wrócić, aby przyjść, bo ma przeznaczenie do bycia w Bożym domu. I Bóg potwierdza to w swoim słowie. W Ewangelii Jana 14, drugi werset, Jezus mówi: w domu Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Myślę, że możemy wierzyć Jezusowi. Mieszkań wiele, czyli każdy ma przeznaczenie tam być. Dla każdego mieszkanie jest zrobione. Dlatego wystarczy się na to zgodzić. Jezus jest obrazem Ojca. Jezus pokazuje nam, jak Ojciec nas traktuje. I czasami myślimy, jak to jest, że to jest tak prosto wrócić. Jak to jest tak prosto wrócić? A Jezus, kiedy spotyka tą cudzołożnicę, którą starsi w Izraelu chcieli ukamienować, to jest Ewangelia Jana 8, w 8 rozdziale, i tam 11 werset jest bardzo taki, jest najważniejszy, myślę, bo Jezus zadaje jedno pytanie: czy ktoś Ciebie potępił? A ona mówi: nie, Panie. I ja Ciebie nie potępiam, i Ci nie grzesz więcej. Ewangelia jest prosta. I myślę, to się streszcza. My czasami myślimy sobie, co ja powiem Bogu. Tak jak ten syn marnotrawny, on ułożył sobie taką mowę i my czasami tak sobie układamy, co ja powiem Bogu, jak ja się wytłumaczę, dlaczego to zrobiłem. Ewangelia jest prosta. Jezus, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy ludzie nas oskarżają, kiedy oskarża nas szatan, Jezus mówi: ja Ciebie nie potępiam. Warunek jest jeden, żeby iść z powrotem nie grzeszyć, bo Jezus wie, że to skończy się znowu piaskiem. Ale kiedy przychodzimy do Niego, On nas nie odtrąci. To jest pewna rzecz. I przez doświadczenie miłości, przez to zwrócenie się: ja Ciebie nie potępiam, te drzwi do domu Ojca się otwierają. Naszym zadaniem jest tylko przyjść pod te drzwi, a Jezus tam już na nas czeka. Ale z doświadczenia wiemy, że czasami, jeżeli pokłócimy się z kimś, albo się na kogoś obrazimy, tak jak grzech, obrażamy się czasami na Boga, grzech jest obrazą Boga, trudno nam jest wrócić. Trudno jest czasami spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć: przepraszam, tak, źle zrobiłem. I dlaczego ci, którzy wyszli, długo nie wracają? Myślę, że są trzy takie powody. Pierwszy to uwikłanie. Grzech, jakieś uzależnienie. Jak wiadomo, też jesteśmy też istotami duchowymi w jakiejś części. I szatan, kiedy żyjemy w grzechu, grzech będzie zapuszczał nas korzenie. Szatan będzie to pielęgnował, abyśmy uwikłali się i tak stanęli w miejscu, i żeby ten korzeń nas tak oplatał. I to będzie nas bardzo blokować, żebyśmy nie wracali, żebyśmy stanęli w miejscu, żebyśmy nie mieli siły wyrwać się z tego i zacząć znowu biec do domu Ojca. I tu jest też paradoksalnie w tym wszystkim pomoc Boga jest bardzo ważna. Nawet w momencie, kiedy jesteśmy uwikłani, to jest też tu powiedziane, Bóg wychodzi i nas szuka. Wychodzi i nas szuka. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Kiedy my jesteśmy daleko, ojciec czeka na nas. Wystarczy nasza jedna decyzja, nawet nie musi być ruchu. Jeden pomyślonek, a Bóg może już zacząć działać. Tu jest napisane właśnie w 20 wersecie. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec, użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. W tamtej kulturze, w kulturze tam właśnie Bliskiego Wschodu, bieganie dla mężczyzn było obrazą, było nieprzystało mężczyźnie. A zobaczmy, co robi ten ojciec. On rzuca swoją reputację, rzuca swój autorytet i biegnie, robi coś, co było niepoważane. Tak jakby facet ubrał się dzisiaj w sukienkę i wyszedł na świnie. Mniej więcej do tego to możemy porównać.
Wychodzą.
No ale nie jest to tak powszechnie akceptowane. Dla nas jest to dziwne. A dla nich dziwne było, kiedy ten ojciec wybiegł. Co sobie mogli myśleć? Zwariował, syn wydał wszystko, żył z prostytutkami, robił, pił wszystko, co najgorsze, robił ten syn. A ojciec rzuca swój autorytet na szale i biegnie do tego syna, bo go widzi, bo chce go przytulić. To jest niesamowite. I tak samo ojciec. Aniołowie, myślę, mogą się dziwić. Szatan może się dziwić. Co ty robisz? Dlaczego ty dalej chcesz patrzeć na to dziecko, które cię tak obraża? A ojciec mówi: nieważny jest mój autorytet w tej chwili. Ważne jest doświadczenie miłości mojego dziecka i że mogę go przytulić, kiedy mnie szuka. Drugim takim powodem, dlaczego nie wracamy, jest zły obraz Ojca. Przez to, że możemy mieć złe doświadczenia w naszym życiu tutaj na ziemi, przez rodzinę, Bóg może nam się wydawać daleki, może nam się wydawać jak nasz Ojciec, który czasami pokazuje swoje jakieś ciemne strony. Robi to zranienia, robi to pewne takie hamulce, żeby nie wracać do Boga. Ale to też jest ważne, żeby przezwyciężać. W Bogu nie ma żadnej ułomności, żadnej ciemności. I Bóg zupełnie różni się od ojców, którzy są tu na ziemi. I powodem, dlaczego synowie marnotrawni nie chcą wracać do kościoła, do domu Ojca, jest nasze błędne świadectwo. Drugi syn, który był cały czas przy ojcu, zdenerwował się. Jak to? Ja jestem przy tobie, ja nie opuściłem ciebie, służę ci i nie zrobiłeś dla mnie uczty. Przez ten cały czas nie zrobiłeś dla mnie uczty. Nie zabiłeś tego tłustego cielęcia, nie zrobiłeś dla mnie uczty, nie zaprosiłeś gości, a ja cały czas jestem przy tobie. Dlaczego? I tak samo myślę też często my, chrześcijanie, denerwujemy się, kiedy Bóg okazuje miłosierdzie innym swoim dzieciom. Ale jak to? On był tak daleko, on nie przychodził na społeczność. On robił takie i takie rzeczy. Dlaczego on teraz przychodzi i śpiewa z nami? A my powinniśmy się cieszyć. Co więcej, my powinniśmy wychodzić i szukać tak jak ojciec. Jak będziemy tak zamykać się w takim sosie, no, nam nie zrobi to, w pewnym sensie nie zrobi nam to nic dobrego. Bo nie będziemy mieć owoców naszego życia z Bogiem. A my mamy chodzić i wręcz szukać tych synów, którzy się pogubili. Nie możemy być jak ten syn. Możemy się cieszyć i powinniśmy się cieszyć. To jest wskazówka. Tu ojciec mówi, wszystko co mamy należy do ciebie. Powinniśmy się z tego cieszyć. Ale tak jak sobie zastanowimy, czy rzeczywiście ten syn nie jest tu trochę tak dolepiony do tej przypowieści przez Jezusa, bo jak sobie tak myślałem, to tak naprawdę każdy z nas jest synem marnotrawnym. Nie wierzę w to, że no nie ma osoby doskonałej. Nie ma osoby, która by chociaż jednym grzechem nie zgrzeszyła. Więc myślę, że tu jest trochę taka przestroga, że ten drugi syn to jest nasze myślenie. To nie jest, myślę, można sobie przedstawić, że nie osoba, ale nasze myślenie. Nasze myślenie jest tym drugim synem, który zazdrości, kiedy Bóg przyprowadza do swojego domu zgubione dzieci. Tutaj taki ewangelista, Judah Smith, opisuje w swojej książce taki przykład. Rozmawiał z innym pastorem i pyta się go ten pastor. Nie będę tak sparafrazuję to, nie będę tak dokładnie opowiadał. Pyta się Judah, czy ty znasz jakieś prostytutki? Nie. Czy ty znasz jakichś Alfonsów? Nie. Czy ty znasz jakichś alkoholików? No nie. I zastanawia się, do czego teraz chłopak może zmierzać. No i pyta się, czy znasz jakichś czpunów? Nie. No ja też nie, w tym jest problem. My jako chrześcijanie mamy być światłem dla tych, którzy odeszli do domu. Mamy być jak ta latarnia morska, która pokazuje, chodź, tu jest port, tu jest lepiej, tu będziesz mógł się wyspać, tu będziesz mógł zjeść, będziesz mógł odpocząć. Mamy pokazywać naszym życiem, że życie w domu Ojca jest dobre, jest bardzo dobre. Przez nasze błędne świadectwo wielu odpada. I to myślę, że przez to musimy bić się w piersi. I tak jak już powiedziałem, jestem szukający ojciec. Jest ojciec, który wybiega. Jest ojciec, który nie dba o swoją godność, o swój autorytet, ale biegnie przytulić syna. I często też mamy myślenie, że jak przyjdziemy do Boga, to zaraz będzie karcenie. To jest błędne myślenie, bo zobaczmy, tutaj ojciec nie karci syna. Nie zasypuje jakimś kazaniem, jakimś stosem zasad, ale daje najlepszą szatę. Daje pierścień, daje nowe buty. Bo dla ojca najważniejsze jest to, że wrócił. To, że w tym domu panują jakieś zasady. To jest oczywiste. W naszym domu też panowały zasady. Ale kiedy godziliśmy się z rodzicami, myślę, że najważniejszy był ten moment, kiedy mogliśmy się przytulić. Wtedy te zasady, które były i obowiązywały na co dzień, w tym momencie nie grały roli. Kiedy zaczniemy z powrotem żyć w domu Ojca, kiedy już zadomowimy się na nowo, oczywiście, że pewne zasady będą nas obowiązywać. Wiadomo, że nie można śmielić, nie można mieć bałaganu, trzeba śmielić łóżko i tak dalej. To jest oczywiste, ale w tym momencie, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy grzesznik się nawraca, jest ważna tylko miłość, która wypełnia się w tym zdarzeniu. Kiedy przychodzi jakiś brat i siostra, nie pytaj się, że zrobiłeś to, tamto, dlaczego to przekazanie złamałeś? To nie jest w tej chwili ważne. Bóg nie ma z tym problemu. Jezus załatwił to raz na zawsze. Najważniejsza jest miłość, która może się wypełnić. Miłość jest wypełnieniem prawa. Ojciec celebruje fakt powrotu syna. Właśnie ta atmosfera powrotu, myślę, powinna udzielać nam się. Tak udzieliła się tutaj tym tym mieszkańcom tego domu, sługom i tak dalej, znajomym była uczta, tak i nam powinna udzielać atmosfera powrotu, kiedy grzesznik się nawraca, kiedy my się nawracamy. Bo to dotyczy każdego z nas. Atmosfera powrotu powinna dawać nam taki pokój, myślę. Nie zgorszenie, ale pokój. I myślę, że tę atmosferę powrotu bardzo czuć, kiedy wracamy do Boga. Tę atmosferę też czuć, myślę, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy zawsze przychodzimy do Boga. Ta atmosfera zmienia się. Czasami czuć, czasami jak tutaj uwielbiamy, czuć, że ta atmosfera robi się gęsta od Bożej miłości. I tak samo atmosfera, kiedy otwierają się drzwi domu Ojca, ta atmosfera też robi się taka gęsta, robi się ciepła, czuć miłość. I to jest najważniejsze. I przez to, że możemy przychodzić do Ojca, że Jezus otwiera nam te drzwi, następuje przemiana. Przede wszystkim następuje przemiana ze śmierci do życia. Tutaj w 32 wersecie, to jest cały czas Ewangelia Łukasza astrologią, w 32 wersecie ten ojciec mówi: lecz trzeba było weselić i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. To jest fakt. Kiedy jesteśmy w grzechu, jesteśmy w śmierci. Grzech jest śmiercią. Ale przez to, że Jezus usynowił nas, możemy ze śmierci niepoharatani przejść do życia. Z ciemności do światła. To jest fakt, który Jezus przypieczętował swoją krwią i Ojciec chce nas to wypełnić. Z brudu, smrodu, ze zniszczenia, z zaniedbania, z choroby, z biedy, ze strachu i głodu możemy odziać się w najlepsze szaty, w pierścień, obuwie na nogi. Możemy zrobić ucztę, możemy tańczyć i słuchać muzyki przez to, że miłość Boga wypełni się w naszym życiu. Amen. I śmierć nie ma nad nami władzy. To, że wyjdziemy przez nasze błędne myślenie, to nie jest dla Boga problem. Problemem jest czasami wrócić, ale jeżeli tylko nasze serce zabije chociaż raz w rytmie szukania, Bóg już schodzi z tronu i biegnie, aby nas złapać. Bo dla Boga jesteśmy dziećmi. My często sobie, myślę, że chrześcijanie częściej powinni nie mówić Bóg, ale tatuś. Bóg wydaje nam się Bóg daleki, Bóg tu siedzi, odbiera chwałę i tak dalej, ale tatuś kocha idealną miłością, którą Jezus pokazał na krzyżu. Jezus obrazem Ojca pokazał, że to jest coś nie do pojęcia. Kiedy patrzymy na krzyż, to co Jezus zrobił, ta miłość się wypełnia. To pokazuje nam, jak kocha nas nasz tatuś. Amen.